tygodnia.
Pierwszego sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki Zaka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki Zaka.
Piotr Langenfeld, Michał Gruszczyński, Zygzakiem przez wojnę. Wydawnictwo Skarpa Warszawska.
Germańcy mieli szafy i krowy oraz ruskiego pomoc kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopa kozaka.
Mówi jeden z autorów, Michał Gruszczyński.
Niemcy wbrew pozorom nie czuli się pewnie, mimo że brygada, kiedy się przebijała na zachód, stanowiła jednak zwartą grupę. Niemcy cały czas próbowali ją wciągnąć, żeby wystąpili czynnie po jej stronie, walcząc z Sowietami. Dowództwo brygady mówiło, że oddział się nie nadaje do walki liniowej, to jest oddział partyzancki. Ponadto cały czas zasłaniało się decyzją, że jeśli będzie zgoda naczelnego wodza, żeby przystąpić po stronie Niemiec, to brygada przystąpi, ale jeśli nie ma, to nie ma o czym mówić. Niemiec zarzuca Polakom, że rzekomo tam dopuszczają się różnych czynów na terenie Niemiec. Próbuje się Polakom zarzucać różne rzeczy i mamy kontrę Polaków. To, co zrobili na przykład w lutym 1944 roku w Borowie, kiedy to jest największe zniszczenie wsi w okupowanej Europie, no czy po prostu to, co się działo później, kiedy Niemcy tłumili powstanie warszawskie. W 90% opisane przygody Brygady Świętokrzyskiej miały miejsce naprawdę. Jest w różnej kolejności to opisane. Może żeśmy pewne rzeczy zmienili, ale to naprawdę 90 czy ponad 90% przygód Brygady Świętokrzyskiej tam jest opisane i jest, ma potwierdzenie w faktach. Wielu, którym się udało uniknąć niewoli, różnymi drogami po prostu uciekało z Warszawy i wielu z nich trafiało później do Brygady Świętokrzyskiej czy do innych oddziałów.
Tytuł tygodnia.
Czyta Franciszek Walerych.
Pod budynki stacji podjechał niemiecki Kibelwagen. Zanim jeszcze się zatrzymał, z jego wnętrza wyskoczył niemiecki oficer. Oberleutnant był wściekły. Dłonie same zaciskały mu się w pięści. Komendant! Wydarł się, żądając dowódcy. Ten jego wrzask uspokoił chłopaków, ale i zwrócił ich uwagę. Cichli, patrząc, co będzie. Pułkownik, wysoki, szczupły jak reszta, wraz z kilkoma przybocznymi przeszedł przez szpaler rozstępujących się żołnierzy. Zasalutowali, jak gdyby nigdy nic. Co tu się dzieje? Niemiecka pretensja brzmiała jak wściekły szczek. Co to za zachowanie? Niemiec był porucznikiem, ale pozwalał sobie, jak miało w zwyczaju wielu z nich, lubujących się w roli nadludzi. Miejscowi zarzucają nas skargami o waszym nagannym zachowaniu. Obrabowaliście kilka gospodarstw. Przywalił pięścią w stół. Pułkownik milczał, stojąc w pozie nieco niedbałej i lekceważącej. Głowa ciążyła mu do prawego ramienia. Wydawał się zniesmaczony, obojętny, ale słuchał cierpliwie, aż Niemiec wystrzela się z furii. Oberleutnant zmieszał się, potem przystopował z krzykami. Widział kilka setek par oczu, które wyraźnie życzyły mu wszystkiego najgorszego, a kilka rąk zdążyło już podczas tej filipiki poluzować blokady swoich PM-ów. Polacy mieli tu chyba pierwszy raz w wojennej karierze pułkownika absolutną przewagę. I to na terytorium Rzeszy. Panowie, Niemiec raptownie okazał więcej powściągliwości. Tak nie można. To barbarzyństwo. Skurcz strachu ścisnął go za gardło. Barbarzyństwo? Dowódca brygady drgnął jak przeszyty prądem. Robimy to, co wy. Wyciągnął ramię, pokazując gdzieś na miasto ponad głową Niemca. W Polsce, na Ukrainie, gdzie tylko weszliście. Zapewniamy sobie zaopatrzenie. Zresztą za waszą zgodą. Wy nie macie na to środków. Żądacie, byśmy poszli walczyć, a nie potraficie zapewnić odpowiedniej aprowizacji, więc uznał, że wystarczy i że za daleko zapędza się przed oddziałem wyjawianiu niemieckich warunków tolerowania Polaków. Barbarzyństwo. Tak pan powiedział. Wtrącił się szef sztabu. Czy doszło do podpaleń, gwałtów, mordów, Nie, przecież z każdą grupą był wysyłany policjant lub żandarm i nigdy o niczym nam nie meldował, gdy pytaliśmy się, czy wszystko było w porządku. To samo miejscowi. Niech pan nie robi z siebie rycerza, bo w waszym przypadku brzmi to żałośnie. Mamy odpowiedzieć panu, co zrobiliście rok temu w Borowie albo pół roku później w Warszawie? Dobrze. Oberleutnant również uznał, że nie warto dalej kruszyć kopii. Nie był na swoim terenie, miejscowi go nie obchodzili, dostał też ważniejsze wytyczne. Proszę jednak pilnować swoich ludzi. Za 2-3 godziny będzie transport. Pokazał na kilka pustych wagonów. Zabieracie nas koleją? Pułkownik odwrócił się do swojego sztabu. Tak, koleją, potwierdził Niemiec. Zgrupujemy was w dobrym miejscu. Daleko, będzie spokój, czas na odpoczynek i szkolenie. Przy ostatnim słowie popatrzył z niesmakiem na oddział. Postąpił krok, zbliżając się do pułkownika. Będzie okazja spokojnie omówić warunki dalszej współpracy. Dokończył cicho. Doskonale wiedział, że teraz jest w mniejszości, ale to Polacy są na jego łasce. Cofnął się, zasalutował i jak gdyby nigdy nic wrócił do auta. Koroniarz, jakoś poruszony tym wybuchem, zlazł z wozu. Wyszukał kumpla, który stał na uboczu oddziału. Moglibyśmy im pokazać, łachudrom, jednym, podzielił się zbyt bezczelnym marzeniem. Siła nas, byśmy tę wiochę wzięli w 5 minut. 5 minut, stęknął Marek. A potem oni by nas. Trzeba niestety grzecznym być, zakończył pesymistycznie. Dwaj warszawiacy patrzyli chwilę, jak Niemiec odjeżdża. Krwi im napsuliśmy. Koroniarz czuł się dumny, jak mało kto. Ty wiesz, jakie tu bogactwa po okolicy. Złapał się za głowę. Dobrze im tak, fiutom. Dzięcioł splunął, patrząc po załadowanych wozach. Tylko co dalej nam wymyślą? Zakłopotany zerkał na przyjaciela. Zapomnieli przez chwilę o Ani i zmaganiach o nią. Musowo grzecznym trzeba być. Mówię ci, bo jak nas docisną, to ja się urywam. Nie wiem jak i gdzie, ale był zdeterminowany. Tak, Marek, tak. Koroniarzowi robiło się jakoś słabiej, gorzej. Oparł się o ścianę i zaczął pocierać twarz. Romanse, szaber, będzie szluz. Finito. Koniec przyjemności. Machnął ręką, przypominając sobie niemiłą prawdę o tym, gdzie byli i jak marne są ich widoki na spokojną przyszłość. Rozeszli się strapieni czekać, co rozkażą opiekunowie. Marek i Piotrek, zapatrzeni na dozorce, nie zauważyli, że szef sztabu rozmawia z porucznikiem Władkiem i chorążym Frydmanem. Po chwili doszedł ich głos tego ostatniego. Marek, meldować się do szefa sztabu. Natychmiast! Dzięcioł melduje się na rozkaz, panie pułkowniku. Pułkownik Ząb spojrzał przeciągle po wyciągniętym niczym struna dzięciole, zajrzał mu głęboko w oczy i zapytał. To skąd te całe i wzorowe zaopatrzenie waszej kompanii? Nie rabujecie aby okolicznych wsi? Dzięcioł, jak i pozostali w brygadzie, wiedzieli, że pułkownikowi to kitu nie da się wcisnąć. Stary, doświadczony żandarm nie takich cwaniaków już rozpracowywał. Ponadto ciągnęła się za nim sława cicho ciemnego i doskonałego opiekuńczego, ale wymagającego dowódcy. No więc, panie pułkowniku, zaczął dzięcioł ciężko, przełykając ślinę. Do legendy pułkownika doszło jeszcze, że paru kombinatorom potrafił przestrzelić żuchwę. I nie tylko. No więc spółki z niejakim Adolfem utworzyliśmy. Z jakim Adolfem do cholery? No rozumie się, że nie zdymszą. Gdy maszerowaliśmy przez Śląsk, to dało się przyuważyć, że na szkopskich wozach wojskowych sporo dobra wojskowego leży. Na początku to Mojra fatalnego się odczuwało, gdy się chciało coś przykuraulić. A potem to spostrzegliśmy, że te lebiegi to przeważnie kimają na tych wozach, no to no dalej to sam pan pułkownik rozumie. Coś jeszcze chcesz dodać? No to chyba tylko, że to nie tylko naszą kompanię zaopatrowaliśmy i nie tylko w buty. Rozumiem. Pułkownik się uśmiechnął i w duchu gratulował operatywności swoim podkomendnym, ale po chwili dodał surowo: w przypadku rabunku ludności cywilnej będzie sąd, a potem kula w łeb. Odmaszerować. Thank you.
Więc przylecieli nocne desanty, na miasto spadła niejedna paka. Już są granaty i rozpylacze i wieją szkopy na widogaka. Już są granaty i rozpylacze i wieją szkopy na widogaka.
Tytuł tygodnia.